Sporo już mówiliśmy o sytuacji w Polsce 2050, ale będzie jeszcze więcej informacji i komentarzy. Ja tak w skrócie może przypomnę, bo z naszym reporterem Michałem Dobrowiczem już omówiliśmy ten temat wcześniej troszkę. Polska 2050 postanowiła wybrać nowego szefa, tak demokratycznie, jak to w naszych partiach, nowocześnie, online, no ale system się zawiesił, druga tura zniknęła, Rada Krajowa debatuje, czyli wszyscy gotowi, nikt nie wybrany, na razie wygrał komputer. A tak mniej satyrycznie, jak informowaliśmy, do poniedziałku potrwa przerwa w obradach Rady Krajowej tego ugrupowania. W związku z tym w dalszym ciągu nie ma decyzji, czy powtórzyć drugą turę unieważnionego głosowania na nowego szefa Polski 2050, czy też przeprowadzić całą procedurę wyborczą od początku. No to zacznijmy od początku z profesorem Sławomirem Sowińskim. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, naszego Brymasa. Panie profesorze, jaka jest sytuacja w Polsce 2050, w Polsce 2026 roku?
No, gdyby nie chodziło o trzecią czy czwartą co do wielkości siłę polityczną w polskim parlamencie, no to można by powiedzieć, że jest zabawna, że jest śmieszna, że się ociera o groteskę, ale sprawa jest poważna i to bym powiedział na dwóch poziomach. Po pierwsze, no w takiej no bieżącej polityce de facto, w całej tej kuriozalnej sytuacji, na temat której chyba powiedziano już wszystkie dowcipy, no rozgrywa się los większości parlamentarnej, prawda? Bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że sytuacja w Polsce 2050 wymyka się spod kontroli i jakaś część posłów sfrustrowana, zmęczona, ale też politycznie jakby niedoświadczona wybiera, prawda, jakiś scenariusz w rodzaju na przykład sojuszu z partią Razem, no i wtedy de facto koalicja traci większość, więc to jest sytuacja dość poważna. Ale wydaje mi się,
ale że na ile ona jest, panie profesorze, hipotetyczna, no bo to jest taka wirtualna trochę rzeczywistość. Myśli pan, że tutaj, no nie wiem, politycy zachowają się troszkę jak karpie przed Wigilią?
Myślę, że to jest jeden ze scenariuszy, który przynajmniej używany jest jako argument w sporach, które się tam toczą, tak? To znaczy, że ta część taka, powiedzmy, bardziej rebeliancka Polski 2050, rebeliancka w stosunku do rządzącej koalicji, no może pomyśleć, że właśnie nie ma czego szukać pod skrzydłami PO i może na przykład właśnie już teraz rozpocząć jakąś taką grę o pewną samodzielność, wyrazistość w przyszłym roku. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, bo ono wydaje mi się równie istotne. Znaczy ta sytuacja z Polską 2050 pokazuje, jak bardzo słaba, kulawa, niedojrzała jest demokracja wewnątrz partii politycznych w Polsce, prawda? Znaczy, że partie polityczne, jeśli chodzi o taki demokratyczny pojedynek między sobą, jakoś sobie radzą i jakoś pewne standardy zostały wypracowane. Jeśli chodzi o demokrację wewnątrzpartyjną, to tam, gdzie ona się pojawia, to na ogół kończy się właśnie tak jak w Polsce 2050. Więc albo mamy takie partie, w których ta wewnętrzna demokracja jest dosyć pozorna i fasadowa, prawda? I wiadomo od początku, kto będzie przewodniczącym przy kolejnych wyborach. Tam zaś, gdzie rzeczywiście politycy chcą w takiej demokratycznej procedurze zastanowić się nad swoim przywództwem, to się na ogół wewnątrz partii politycznych kończy no, jakąś mniejszą bądź wielką awanturą, czy też katastrofą.
Panie profesorze, może my nie mamy takich amerykańskich tradycji właśnie, bo to no właśnie, nastąpiła to, taka to amerykanizacja tej naszej polityki. Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska, tak. Platforma Obywatelska to jakby zaczęła, tak? Mają taką wewnętrzną, wewnętrzny mechanizm wyboru, ale też był krytykowany, że to dokładnie troszkę taka fasadowa, teatralna sprawa.
Tak, natychmiast z tego się wycofała, więc to trochę mówi też o tym, że nie mamy w partiach politycznych, tak powiem, takiego mechanizmu zmiany wypracowanego. Po drugie, nie mamy mechanizmu, no właśnie, który gwarantuje funkcjonowanie kilku skrzydeł w partii politycznej. Nasze partie są wodzowskie po prostu, prawda? Nawet na końcu widzimy, że w jakimś sensie Polska 2050 też jest partią wodzowską i w związku z tym ma gigantyczny problem, żeby, że tak powiem, przejść od tej fazy ojca założyciela do fazy instytucjonalnej, prawda, żeby
uwolnić... No właśnie, ale ten, przepraszam panie profesorze, ale ten wódz, prawda, Szymon Hołownia okazał się trochę, no, takim monstrum na glinianych nogach.
Niestabilność, taka bym powiedział hamletyczność wodza przekłada się na kłopot partii politycznej, prawda? Partia polityczna nie może uwolnić się od no, takiego zagubienia swojego lidera. Na tym też polega tutaj kłopot. Ale wydaje mi się, że to też jakby dotyczy no, trochę innych partii politycznych, prawda? Że ani Platforma nie potrafi wyjść z tej fazy takiej założycielskiej, prawda? Bycia pod skrzydłami ojca założyciela, ani w gruncie rzeczy PiS, jak widzimy na razie, nie jest na to gotowy. Właściwie chyba jedyną z takich nielicznych partii, które poradziły sobie z tą instytucjonalizacją, jest PSL w gruncie rzeczy, prawda? Który no, przeszedł już w wolnej Polsce kilka zmian przywódców i te zmiany no, przynosiły jakieś szanse, jakieś nowe otwarcie. Oczywiście dzisiaj PSL może nie jest partią najbardziej popularną, ale jeśli chodzi o ten moment wewnętrznej demokracji, to oni przynajmniej tego się jakoś nauczyli.
No i Władysław Kosiniak-Kamysz ma tę pozycję lidera jednak, prawda? Tam to nikt prawda, nie podkopuje jego pozycji.
Ale wiemy, że tam się
pozycji.
To był pojedynek taki dosyć powiedziałbym poważny o to, kto będzie szefem ich Rady Naczelnej. Ostatecznie wygrał go Piotr Zgorzelski, więc w tym sensie tamten demokratyczny pojedynek się toczył. Wracając do Polski 2050, Niezależnie od tego, że to wygląda wszystko dość kuriozalnie, czasami zabawnie, żartobliwie, sprawa jest dość poważna i moim zdaniem to jest jeden z takich no, dzisiaj istotniejszych progów, które musi pokonać koalicja rządząca, żeby zachować spójność, żeby zachować całość, więc przypuszczam, że premier Tusk przygląda się temu no, z pewną uwagą, a może nawet nerwowością.
Furia ogarnia premiera? Jak na to patrzy?
Nie sądzę. Nie, myślę, że to jest zbyt doświadczony polityk, żeby ulegać emocjom. Raczej po prostu przygląda się temu z uwagą i być może też zastanawia się, jaki scenariusz, prawda, tak powiem, użyć, no, żeby jednak zachować poparcie rządu, bo oczywiście nie jest w interesie premiera, żeby Polska 2050 była silną, popularną partią. Natomiast jest oczywiście w jego interesie, żeby zachować tę
szablę,
większość w parlamencie.
Mhm. Panie profesorze, tak mówimy o tych kryzysach, prawda? Mówimy, że takie pęknięcia następują, też błędy jakby proceduralne. A może coś dobrego z tego się wyłania? Bo mówimy o tych partiach wodzowskich, no i ten wódz to jest ten wódz, prawda? Taka maskulinizacja nastąpiła w polskiej polityce. Raczej to są mężczyźni, którzy stoją na czele partii. A tutaj mamy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, mamy Paulinę Henik-Kloskę. Może to jest dobrze, że w końcu kobiety zabierają głos?
Na pewno jakby w drugim szeregu za Szymonem Hołownią pojawiło się kilkoro takich polityków, którzy zyskali i doświadczenie i pewną rozpoznawalność i nawet polityczek i to bardzo dobrze, prawda, że Polska 2050 wprowadziła też jakby kilka kobiet do polskiej polityki.
Też no Joanna Mucha jeszcze, prawda, można by wymieniać, tak.
Dokładnie. Natomiast myślę, że też warto popatrzeć na ten kryzys, który dzisiaj przeżywa Polska 2050 w takiej perspektywie historycznej. Przypomnijmy, że dzisiaj Polską rządzą politycy, którzy kiedyś byli w porozumieniu Centrum, prawda, które też kiedyś się rozpadło.
Zakon, tak, mówiono zakon, zakon
PC. Też się rozpadło, tak. Prawda? Więc wydaje mi się, że być może jest tak, że jeśli nawet Polska 2050 no, jakby dobiega swojego kresu jako projekt polityczny, to z całą pewnością politycy, którzy, że tak powiem, w tym projekcie wystartowali, nabrali doświadczenia, mają przed sobą jakąś przyszłość, no tyle tylko, że być może pod innymi sztandarami. Tak
no właśnie, pod innymi sztandarami, panie profesorze, to może to jest rzeczywiście taka polityczna jętka jednodniówka, że to się pojawiło, bo było potrzebne. No, trzeba było zebrać koalicję, a teraz rola została już odegrana i koniec.
No 6 lat to nie jest mało, no ale też przypomnijmy, taki powiedzmy epizod polityczny Nowoczesnej, prawda, czy też Pawła Kukiza.
No Ryszard Petru, prawda, no jest właśnie tutaj też języczkiem tak. Uwagi, tak.
To jest jedna z, można powiedzieć, osobliwości polskiej polityki, że pojawiają się takie partie trochę rebelianckie i one no, po pewnym czasie kończą swoją misję, natomiast część polityków pozostaje, jakby to powiedzieć, politycznie dojrzewa, wchodzi do projektów znacznie takich poważniejszych, trwalszych i w tym sensie też no, zasila polską politykę, więc ja bym też taki wstępny bilans Polski 2050 no wcale moim zdaniem wygląda jakoś bardzo, bardzo negatywnie, bardzo źle. Natomiast no, na pewno jest tak, że tam jest gigantyczny problem przywództwa, stabilności przywództwa, konsekwencji przywództwa Szymona Hołowni, no i tego, że partia nie może się uwolnić od tego wpływu swojego ojca założyciela.
Panie profesorze, tak na koniec. Na kogo by pan postawił tutaj? Na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz czy na Paulinę Henik-Kloskę? Która ma takie większe dary przywódcze?
Wydaje się, że chyba w tej chwili większą popularność ma pani Paulina Henik-Kloska, ale to chyba jest też taka popularność trochę negatywna, czy wszyscy przeciwko dotychczasowej, że tak powiem, linii Szymona Hołowni. Natomiast moim zdaniem, z całym szacunkiem dla wszystkich tych osób, które pan wymienił, żadna z nich nie będzie chyba w stanie skleić, zszyć na nowo, połączyć Polskie 2050 i wszyscy, niezależnie od tego, kto zostanie formalnie wybrany nowym przewodniczącym, obawiam się, że w tym środowisku nastąpi głęboki podział, głęboki rozłam, że politycy rozejdą się pod różne sztandary polityczne i będziemy właśnie liczyli, prawda, tylko ile szabel poszło w jedną stronę, ile szabel poszło w drugą stronę.
Ale chyba takie największe ambicje, prawda, przywódcze, no bo tutaj takie starcie też z premierem Tuskiem nastąpiło, prawda, na pozycję wicepremier, wiceszefowej rządu, prawda, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, no ona, jak ja ją obserwuję, prawda, no to ma taką charyzmę przywódczą.
To prawda.
I w dodatku jeszcze zapamiętałem takie jej zdanie, bo utkwiło mi w pamięci, że ona zamyka Excela w głowach innych ludzi, więc tak, ona ma takie też porządkujące jakby też cechy.
Na pewno pani minister Pełczyńska-Nałęcz no jest taką polityczką, która już, tak powiem, nabyła umiejętności pewnego politycznego fechtunku. Już wie, że polityka to jest także dość twarda, czasami brutalna walka czy gra i chyba potrafi też już tę grę prowadzić. Natomiast chyba największym jej problemem jest to, że nie udało się, jakby to powiedzieć, no, zdobyć jej takiego szerokiego, pełnego zaufania w jej własnym środowisku politycznym, albo być tak. Może właśnie ta asertywność, którą prezentuje, no ona też zbytnio ją, że tak powiem, do wewnątrz.
A Paulina Henik-Kloska, ona też jest taka walcząca właśnie, czy raczej walcząca, no troszkę taka odwrotna Don Kiszoteria, bo walczy o wiatraki.
Polityczka innego rodzaju, to jest raczej polityczka, która ma doświadczenie gdzieś tam jeszcze, o ile pamiętam, ze świata banków, korporacji, więc to jest taki bardziej polityk w dobrym tego słowa znaczeniu biurokratyczny, który rozumie procedury, który potrafi budować zespoły.
Wie, co to jest lobbying.
To, tak powiem, waleczności. Z tej strony jeszcze nie znamy pani minister, ale przypomnę, że Donald Tusk w latach 90. też nie był przecież fajterem, prawda? Był raczej uznawany za takiego...
Macher z zaplecza, tego sobie sam mówił, tak.
Lub też raczej ktoś, kto, tak powiem, lubi na weekend pojechać do Gdańska, do domu, jak był, o ile pamiętam, wicemarszałkiem Senatu. Taki, powiedziałbym, wojownik polityczny narodził się dopiero paradoksalnie po dwóch przegranych wyborach w roku 2005, więc kto wie, czy tutaj też nie mogą podobne takie, powiedziałbym, procesy pewnej tak. zmiany, prawda, politycznej następować także w tym przypadku.
No zobaczymy, jak będzie. W końcu w nazwie partii jest Polska 2050, więc mamy jeszcze sporo czasu na ocenę. Profesor Sławomir Sowiński, bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Kłaniam się nisko. Politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. No zajrzeliśmy troszkę za te kulisy polityczne. Pół żartem, pół serio. Więcej było powagi tutaj niż ironii, ale przecież politykę też nie musimy tak poważnie od początku do końca traktować. Mimo, że polityka bardzo często nas z dużą powagą traktuje. Nas, obywateli.